Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Sejm uchwalił ustawę ratyfikującą decyzję Rady Europejskiej o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie Unii Europejskiej. Za jej przyjęciem głosowało 290 posłów, w tym politycy PiS-u, Lewicy i Koalicji Polskiej. Przeciw było 33 polityków, w tym z Solidarnej Polski i Konfederacji. Od głosu wstrzymało się 133 posłów, z czego zdecydowana większość to politycy Koalicji Obywatelskiej. Wcześniej Sejm odrzucił poprawki opozycji do projektu, a głosowanie poprzedziła 3-godzinna debata, podczas której głosy zabrał m.in. premier Mateusz Morawiecki. W swoim wystąpieniu szef rządu przekonywał, że celem ustawy jest zatwierdzenie możliwości korzystania ze środków unijnych, które mają pomóc m.in. polskim szpitalom i szkołom oraz w rozwoju infrastruktury. To są środki, które będą odgrywały ogromną rolę w awansie cywilizacyjnym Polski, mówił Mateusz Morawiecki i apelował do wszystkich sił politycznych o poparcie ustawy.
Odłóżmy swary, kłótnie, odłóżmy tą logikę oko za oko, ząb za ząb. Dzisiaj apeluję do wszystkich klubów politycznych. Przystąpmy do tego głosowania z poczuciem pełnej odpowiedzialności za los Polski, ponieważ ta ustawa, za którą stoją te środki unijne, jest rzeczywiście ustawą o polskiej racji stanu. Dziś ta ustawa o środkach własnych to ustawa o przyjęciu bądź nie środków unijnych na polski rozwój. Na polski rozwój na najbliższą dekadę i ta decyzja jest jedną z najważniejszych decyzji na najbliższe 10-20 lat.
Kwestia ratyfikacji podzieliła Zjednoczoną Prawicę. Przeciwna była jej Solidarna Polska. Niezmienne stanowisko w tej sprawie potwierdził na konferencji prasowej jeszcze przed posiedzeniem Sejmu lider tego ugrupowania Zbigniew Ziobro.
Solidarna Polska mówi, zawsze mówi to samo. Mówimy konsekwentnie, że jesteśmy przeciwko wszelkim decyzjom, które w naszej ocenie niosą ze sobą zagrożenie i ryzyko dla Polski przenoszenia kompetencji państwa polskiego na rzecz Brukseli, na rzecz Komisji Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego. Byliśmy i jesteśmy konsekwentnie przeciwni również przenoszeniu uprawnień w zakresie ustanowienia podatków bezpośrednio czy pośrednio, oddając je organom zewnętrznym państwa polskiego. Jesteśmy przeciwko uwspólnotowieniu długu, który niesie ze sobą poważne ryzyka żyrowania i brania odpowiedzialności za cudzy dług, który będziemy być może w dalszej przyszłości musieli spłacać, jeśli któryś z państw nie wywiąże się z swoich zobowiązań.
Na zarzuty dotyczące m.in. uwspólnotowienia długu, które zostały podniesione także podczas sejmowej debaty, odpowiedział minister do spraw europejskich Konrad Szymański.
To nie tylko kwestia traktatu, który wyraźnie, czarno na białe, jako ustawa zasadnicza Unii Europejskiej, mówi, zagrania, przenoszenia odpowiedzialności za czyjkolwiek dług. Możecie państwo to przeczytać w samej decyzji, o której tutaj dzisiaj mowa. Możecie państwo o tym przeczytać w konkluzjach ustalonych w lipcu i w grudniu. Możecie w końcu państwo o tym przeczytać w bardzo obszernej, oficjalnej analizie służb prawnych Rady Unii Europejskiej, w której możemy przeczytać, że odpowiedzialność fiskalna państw członkowskich pozostaje indywidualna i nie jest solidarna.
Ostatecznie jednak głosy PiS-u, Lewicy, polityków PSL-u w Sejmie wystarczyły do uchwalenia ustawy ratyfikacyjnej. Teraz projekt ustawy trafi do Senatu. Ratyfikacja decyzji Rady Europejskiej z grudnia ubiegłego roku przez wszystkie państwa unijne pozwoli na uruchomienie Funduszu Odbudowy. Łącznie z wieloletnim budżetem na lata 2021-2027 Polska ma otrzymać 770 miliardów złotych. Z wizytą w Polsce przebywa prezydent Estonii. Przed południem Kersti Kaljulaid odbyła rozmowę w cztery oczy z prezydentem Andrzejem Dudą. Później miały miejsce również rozmowy delegacji obu państw. Po rozmowach prezydenci wystąpili wspólnie na konferencji prasowej. Andrzej Duda relacjonował, że spotkanie dotyczyło m.in. bezpieczeństwa energetycznego i militarnego naszej części Europy, a także sytuacji na Białorusi i Ukrainie. Prezydent Polski mówił, że było ono ważne dla naszych relacji i przyszłej współpracy między Polską a Estonią w zakresie m.in. transformacji energetycznej.
Obydwoje z panią prezydent mamy nadzieję dochodzenia do końca pandemii koronawirusa, gdzie będziemy mogli wrócić najszybciej na drogę normalnego rozwoju gospodarczego, na którym nasze kraje były przed nadejściem pandemii koronawirusa naprzód. O tym mówiliśmy, ale oczywiście nie można było też pominąć kwestii bardzo ważnej, jaką jest kwestia bezpieczeństwa, to zarówno tego energetycznego, bo mówiliśmy i o Nord Stream 2 i mówiliśmy o energii odnawialnej, ale także o tworzeniu połączeń energetycznych w naszej części Europy i o przyszłych planach rozwojowych w tym zakresie.
Prezydent Estonii wskazała, że jej kraj może współpracować z Polską m.in. w kwestiach innowacji, nowych technologii czy cyfryzacji. Mówiła też, że docenia wkład Polski w politykę NATO w regionie bałtyckim. Po południu prezydent Estonii spotkała się z marszałkami Sejmu i Senatu oraz wzięła udział w konferencji dotyczącej zielonej transformacji. Prezydent Estonii przybyła do Polski w poniedziałek i pozostanie tu do środy. Minister zdrowia Adam Niedzielski ostrzegł, że jest ryzyko i zagrożenie nowymi mutacjami koronawirusa. Wskazał, że mogą one przyczynić się do kolejnej fali zakażeń. Szef resortu zdrowia poinformował, że mamy już w Polsce 2 ogniska mutacji indyjskiej koronawirusa w okolicach Warszawy i Katowicach. Stwierdzono 16 przypadków zachorowań na tę odmianę. Ogniska zakażeń zostały objęte nadzorem inspekcji sanitarnej. Adam Niedzielski podkreślił, że obecnie głównym zadaniem jest zbudowanie skutecznego mechanizmu śledzenia mutacji COVID-19.
I taki zespół, i taki zresztą też mechanizm został powołany przy ministrze zdrowia. W jego skład wchodzi między innymi przedstawiciele głównego inspektora sanitarnego, również Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. I zadaniem tego zespołu jest koordynowanie i monitorowanie prac w zakresie sekwencjonowania genomu, czyli po prostu badania tego, z jaką mutacją wirusa mamy do czynienia.
Minister zdrowia przekazał, że przybywający do Polski z RPA, Indii i Brazylii trafią na automatyczną kwarantannę. Zwolnić z niej będzie mógł negatywny wynik testu, który osoby te będą mogły wykonać dopiero po 7 dniach po przyjeździe do naszego kraju. Ostatniej doby wykryto prawie 2300 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Zespół Wspierania Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu apeluje do sieci obywatelskiej Watchdog Polska, by ujawniła swoje powiązania ze spokrewnionymi organizacjami globalistycznymi. W wydanym komunikacie zespół zachęca też członków rodziny Radia Maryja do kierowania zapytań do osób z zarządu stowarzyszenia o cele, jakie przyświecają podjętym przez Watchdog działaniom wobec Fundacji Lux Veritatis. W ocenie zespołu sprawa wytoczona przez sieć obywatelską wydawcy telewizji Trwam wpisuje się w realizowany w Europie plan likwidacji chrześcijaństwa. Realizatorzy tego planu, jak wskazano, wiedzą, że proces ten nie będzie skuteczny, dopóki istnieją Radio Maryja, Telewizja Trwam i wyrosła przy nich radiowa rodzina. Przewodniczący zespołu, profesor dr habilitowany Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz, podkreśla, że rodzą się pytania o zakres kompetencji uzurpowanych przez Watchdog, podstawy prawne jego działania, noszącego znamiona nękania oraz jego cele.
Można sprowadzić to wszystko do nękania Fundacji Lux Veritatis. A cel jest taki, żeby po prostu uniemożliwić nadawanie programu przez telewizję Trwam. No i tutaj mamy uwagi, że to jest w zasadzie niezgodne z ich statutem. Ta organizacja nie działa w próżni, tylko ma bardzo silne poparcie i to z wielu ośrodków czy organizacji zagranicznych i dlatego powinna to ujawnić.
Kolejne posiedzenie w sprawie karnej, jaką Watchdog wytoczył zarządowi Fundacji Lux Veritatis, odbyło się 29 kwietnia. Chodzi o rzekome nieudostępnienie informacji o wydatkowaniu środków publicznych z lat 2008-16. Kolejny wstępny termin rozprawy jest wyznaczony na koniec czerwca. Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że pierwszy dzień matur przebiegł spokojnie. Egzaminy zostały przeprowadzone w każdej szkole. Około 271 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników przystąpiło do obowiązkowej pisemnej matury z polskiego na poziomie podstawowym. Po południu część abiturientów zdawała również język łaciński i kulturę antyczną na poziomie rozszerzonym. Egzaminy maturalne przeprowadzone zostały w reżimie sanitarnym. Rzecznik resortu Edukacji i Nauki Anna Ostrowska mówi, że wszystko zostało przeprowadzone bezproblemowo.
Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym przebiegł spokojnie, co nas cieszy. Pomimo fałszywych e-maili o rzekomych zagrożeniach bombowych, które rozesłano do niektórych szkół na terenie kraju, egzamin maturalny został przeprowadzony w każdej szkole w całej Polsce. Maturzyści przez 170 minut rozwiązywali zadania w dwóch arkuszach. W pierwszym były to zadania sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem, natomiast w drugim była to umiejętność tworzenia dłuższej wypowiedzi pisemnej. W tym roku arkusz został dostosowany i abiturienci mogli wybrać temat wypracowania spośród trzech podanych, to znaczy dwóch rozprawek i interpretację wiersza.
Tematy rozprawki dotyczyły m.in. lalki Bolesława Prusa lub ziemi obiecanej Władysława Reymonta. Jeżeli maturzysta wybrał interpretację wiersza, był to strych Beaty Obertyńskiej. Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do 3 egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym z języka polskiego, obcego, nowożytnego i matematyki. Pisemne matury potrwają do 20 maja. Ich wyniki ogłoszone zostaną 5 lipca. We wtorek obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Przypada on we wspomnienie świętego Floriana, patrona strażaków. Z tej okazji w Bazylice Katedralnej pod wezwaniem świętego Floriana Męczennika na warszawskiej Pradze, gdzie znajdują się relikwie świętego Floriana, sprawowana była rano msza święta. Eucharystii w intencji strażaków oraz ich rodzin przewodniczył ksiądz biskup Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski. W homilii ksiądz biskup wskazał, że święty Florian zasłużył na szczególną pamięć przez świadectwo swojego życia.
Świadectwo polega na tym, że kiedy rozpoznał Pana Jezusa, to zawierzył Mu we wszystkim i swoje życie, i swoje posługiwanie, i to, co stanowi Jego powołanie. Oddał się we wszystkim, a jak to uczynił, to myślę, że on sam najpierw, a potem inni zobaczyli, że tylko taka droga jest właściwa.
Po mszy świętej przed tablicą upamiętniającą poległych strażaków oraz ich rodzin w świątyni złożono wieńce. Po południu odbyła się promocja oficerska w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Oficer to duma i honor, to wielka służba i wielki obowiązek, powiedział, zwracając się do absolwentów Szkoły Głównej Straży Pożarniczej, wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. W Polsce jest ponad 700 tysięcy strażaków państwowych i ochotniczych jednostek Straży Pożarnej, czyli funkcjonariuszy i druhów ochotników. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.